Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przed nami audycja Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się do kolejnej, już czwartej niedzieli Adwentu. Dziś pomoże nam pochylić się nad tekstami Pisma Świętego, nad czytaniami z najbliższej niedzieli ksiądz dr habilitowany Marcin Kowalski, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Sekcji Nauk Biblijnych, Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Zapraszamy serdecznie też do współtworzenia tego programu, tego naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski, o Jego światło, to byśmy też i pragnąc Jego łaski pozwalali się prowadzić drogami, które Pan Bóg nam wyznaczył.
Przed nami już czwarta niedziela Adwentu. Nasze adwentowe oczekiwanie dobiega końca. Niedługo już będziemy cieszyli się, wspominając po raz kolejny wcielenie Jezusa i Jego przyjście w postaci człowieka, Jego wejście w tej właśnie postaci w nasz ludzki świat. Liturgia czwartej niedzieli Adwentu, bardzo bogata w czytania z drugiej księgi Samuela, z listu do Rzymian i z Ewangelii Łukasza, wprowadza nas już bezpośrednio w tę tajemnicę Mesjasza, który przychodzi. O to zresztą będziemy modlili się, aby tajemnica wcielenia, przyjście naszego Pana odsłoniło przed nami sens także całego Jego życia, Jezusowej męki i doprowadziło nas do zmartwychwstania. A więc sama liturgia sugeruje, że ten, który przychodzi jako słabe, kruche, malutkie ludzkie dziecko, to prawdziwy Bóg, który odda za nas życie na krzyżu i który przez swoje wcielenie doprowadzi nas do pełni życia, przez zmartwychwstanie. Przychodzący Mesjasz ma nam do ofiarowania tak wiele. W jaki sposób nasza liturgia przygotowuje nas na Jego przyjęcie? W jaki sposób czwarta niedziela Adwentu opisuje to Jego przyjście? Idąc kolejnymi czytaniami, moglibyśmy powiedzieć, że po pierwsze opisuje to przyjście Mesjasza jako przyjście upragnione i wyczekiwane nie tylko przez nas, ale także przez samego Boga. Inicjatywą Boga jest to, że posyła swojego Syna, a ten przychodzi do nas. Może nawet bardziej niż pragnienie ludzkiego serca, na pewno bardziej niż pragnienie ludzkiego serca, w przyjściu Mesjasza realizuje się pragnienie Bożego serca. Po drugie, jak mówić będzie święty Paweł, Mesjasz przychodzi do nas przez wiarę. Przez wiarę Go przyjmujemy, przez wiarę doświadczamy Jego obecności, przez wiarę także przygotowujemy się na Jego przyjście. No i wreszcie On także przychodzi przez bardzo konkretną postać, którą przepięknie przybliża nam Ewangelia Łukasza. On przychodzi przez Maryję i przez jej fiat. A więc nadajmy tej niedzieli taki roboczy tytuł: Mesjasz nadchodzi. Nadchodzi z Bożej woli i Bożego pragnienia, nadchodzi przez wiarę, nadchodzi przez fiat Maryi. Zapraszam wszystkich do zagłębienia się w czytania, w Słowo Boże, które będzie wybrzmiewać w czwartą niedzielę Adwentu.
Pierwsze czytanie z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki.
Wysłuchaliśmy właśnie czytania z drugiej księgi Samuela, czytania bardzo ważnego dla historii Dawida, ponieważ Dawid w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, który właśnie wysłuchaliśmy, postanawia zbudować dom dla Pana. Sprowadza Arkę Przymierza do Jerozolimy, ale także myśli o tym, żeby dać jej godne mieszkanie, aby wybudować świątynię. Tej świątyni Pan nie miał od czasu, kiedy wędrował z Izraelem, jak sam o tym opowiada. Tej świątyni Dawid pragnie dla swojego Boga. Nie wystarczy mu, że sam mieszka we wspaniałym cedrowym pałacu, no podczas gdy Pan mieszka wciąż w skromnym namiocie. Na początku Natan odpowiada królowi na to jego pragnienie: uczyń wszystko, cokolwiek zamierzasz w swoim sercu, Pan jest z tobą. Ale jeszcze tej samej nocy Pan kieruje przez Natana do Dawida słowo, które mówi o tym, że to nie król zbuduje mu dom, ale to Pan zbuduje dom dla Dawida. Sam Pan zbuduje ci dom. Kiedy mowa o tym, że to Bóg zbuduje dosłownie po hebrajsku bait dla Dawida, oznacza to oczywiście nie budynek, ale rodzinę, szczep, naród. To może oznaczać to hebrajskie słowo. Tu konkretnie domostwo, rodzinę taką rozszerzoną, potomków. To właśnie Bóg obiecuje Dawidowi, mówiąc o tym tej zera, czyli o nasieniu, które mu podaruje. To jest jeden z najważniejszych tekstów Starego Testamentu. Tekst, w którym widzimy, także najważniejszy dla historii Dawida i najważniejszy dla właściwie pierwszej i drugiej księgi Samuela, tekst, w którym widzimy Boga zawierającego przymierze z Dawidem. Szalenie ważne przymierze, ponieważ będzie punktem odniesienia i znakiem nadziei dla całej historii zbawienia i ostatecznie połączy się z historią Mesjasza. W odpowiedzi na Dawidowe plany wybudowania domu dla Boga, Bóg odpowiada pragnieniem wybudowania domu dla Dawida. To właśnie jest motyw przewodni tego pierwszego czytania. Mesjasz przyjdzie z woli i pragnienia Bożego. Bóg chce bardzo wybudować dom dla Dawida, dynastię, która będzie królowała długo i niewzruszenie. W bardzo szczególny sposób opisuje się to potomstwo, to nasienie, które Bóg podaruje Dawidowi. Opisuje się bardzo szczególną relację, którą ono będzie miało z Bogiem. Dawid i jego potomstwo będą się cieszyć relacją, o której Bóg mówi: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Te obrazy ojciec-syn oczywiście pojawiają się w tekstach mówiących często o inwestyturze królewskiej. W psalmie 2 czy w psalmie 110 słyszymy, że król nazywany jest właśnie synem Boga i to był powszechny zwyczaj, także obecny na starożytnym Bliskim Wschodzie monarcha nazywany był tam synem Boga i czczony jako taki, także na przykład w Egipcie. W Izraelu tytuł syna przysługiwał nie tylko królowi, ale także całemu narodowi w sensie doświadczenia Bożego wyboru i miłości, oczywiście nie ubóstwienia. W Księdze Powtórzonego Prawa, czy w Księdze Izajasza, Ozeasza, Jeremiasza, u proroków słyszymy często o tym wybraniu i synostwie Bożym Izraela. Ale ten syn jest bardzo szczególny. On jest także na tle Izraela jako dziecka Syna Bożego. On jest bardzo szczególny. Dotyczy go bardzo szczególna obietnica, ważna i dyskutowana także, którą składa Pan. Nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak cofnąłem od Saula, twojego poprzednika, mówi Pan do Dawida, którego opuściłem przede mną, dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki, twój tron będzie utwierdzony na wieki. To proroctwo i ta obietnica otwiera się na bardzo daleką przyszłość. Mówi się dosłownie, że tron potomka Dawidowego będzie trwał na wieki. Hebrajskie leolam, jak mówi się, nie oznacza abstrakcyjnej wieczności, ale raczej w tym tekście być może coś, co jest zakryte, daleki czas przyszły, ponieważ Żydzi nie znali abstrakcyjnego pojęcia przyszłości. Ale to konkretne proroctwo, także w historii interpretacji, otwiera się na bardzo daleką przyszłość, na przymierze także wiecznie trwałe. Nie tylko przymierze polityczne z dynastią judzką, bo ta zniknie ze sceny w pewnym momencie historii Izraela, ale na przymierze z potomkiem Dawida, przyszłym Mesjaszem, które będzie trwało wiecznie. W tekście drugiej księgi Samuela w 7 rozdziale, kiedy Bóg zapowiada wzbudzenie tego szczególnego potomka Dawidowi, nazywa go zera, czyli nazywa go nasieniem. To odniesienie do nasienia znajdujemy w kilku kluczowych momentach także historii zbawienia. Na przykład w Księdze Rodzaju 3:15, gdzie mowa jest o tym, że Bóg wprowadza nieprzyjaźń między niewiastę a węża, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w pięty. Piękna protoewangelia mówi o potomstwie zera, niewiasty właśnie, które pokona szatana, węża. W Księdze Rodzaju w 12:7 mówi się o Abrahamie, którego potomstwu Bóg oddaje ziemię obiecaną. I znów pojawia się nam wzmianka o zera. Podobnie wzmianka o nasieniu pojawia się jeszcze w rozdziale 13, także historii o Abrahamie. A więc jak widzimy, ten potomek także, którego opisuje się tym hebrajskim słowem zera, to jest ktoś, o kim wspomina już Księga Rodzaju, czy można odnaleźć tutaj nawiązanie do Księgi Rodzaju, do potomstwa niewiasty. I to jest także w jakimś sensie oczywiście potomek Abrahama. W nauczaniu proroków obietnice złożone Dawidowi i przymierze z nim zawarte to będą niepodważalne fakty, które będą znakiem nadziei dla Izraela od czasów prorockich do bardzo trudnych czasów powygnaniowych. Innymi słowy, prorocy będą czytać te teksty o wyroczni Dawidowej, w szczególny sposób Izajasz właśnie, ale także Ezechiel, będą czytać je jako zapowiedź już nie tylko przyjścia jakiegoś króla z dynastii Dawida, ale po prostu Mesjasza. No i oczywiście w ten sposób zinterpretują także ten tekst autorzy Nowego Testamentu, którzy będą dostrzegali wypełnienie się proroctwa Natana właśnie w Jezusie. Jezus to jest potomek Dawida, zapowiedziany przez Natana i proroków po nim. Łukasz w swojej Ewangelii mówi, że on będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan da mu tron jego praojca Dawida. A więc w tym kluczowym dla historii Dawida rozdziale, w drugiej księdze Samuela, w rozdziale 7, gdzie słyszymy o tym, jak Bóg zawiera przymierze z Dawidem, zawiera je z tajemniczym potomkiem, którego da Dawidowi. Oczywiście w tym potomku możemy widzieć Salomona i kolejnych także następców Dawida na jego tronie, ale w pewnym momencie ta dynastia się skończy. I tu Stary Testament, a po nim Nowy Testament dostrzeże wówczas zapowiedź Mesjasza, idealnego króla Dawida, który przyjdzie, potomka Dawida, który przyjdzie, żeby wypełnić obietnicę Bożego panowania na wieki. Ci ludzcy królowie w historii Izraela po prostu tych obietnic nie wypełnili, nie spełnili. Okazali się zbyt słabi, zbyt ułomni, zbyt także grzeszni. Więc także prorocy widzą to wyraźnie, że żaden król w historii Izraela nie jest w stanie wypełnić Bożych obietnic, mesjańskich obietnic złożonych Dawidowi. To będzie musiała być jakaś szczególna postać, w której my chrześcijanie dostrzegamy przychodzącego Chrystusa. Co jest istotne, to jest to Boże pragnienie obdarowania nas tym nasieniem, synem Dawida. Jak widzieliśmy na początku, cała historia zaczęła się od pragnienia Dawida, który chciał zbudować dom Bogu. Bóg odpowiada gorętszym jeszcze pragnieniem wybudowania domu dla Dawida, posłania czy ofiarowania mu potomka, którego tron będzie utwierdzony na wieki. Mesjasz przychodzi nie tylko wezwany pragnieniem wielkiego króla Dawida, ale Mesjasz przychodzi z Bożego pragnienia, pragnienia Bożego serca, które to serce Boże w tym Jezusie da nam prawdziwy dom. Zbuduje sobie także prawdziwy dom, prawdziwą świątynię, w której zamieszka Duch. Nie budynek, ale żywą świątynię, w której będziemy oddawali cześć Ojcu. Piękny jest ten motyw i zakończmy tym już rozważanie nad pierwszym czytaniem. Bożego serca i Bożego pragnienia, które przygotowuje przyjście Mesjasza, obiecuje niezwykłego potomka Dawidowi, potomka, z którym będzie łączyła Boga szczególna relacja, ojciec-syn, potomka, którego panowanie trwać będzie na wieki.
Drugie czytanie to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry. Przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
W drugim czytaniu usłyszeliśmy fragment listu świętego Pawła do Rzymian. To jest właściwie końcówka tegoż listu, fragment 16 rozdziału, niedługi, w którym Paweł mówi o tajemnicy Jezusa Chrystusa, objawionej nam, zakrytej dla dawnych wieków, objawionej przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga, objawionej wszystkim narodom dla skłonienia ich posłuszeństwu wierze. Paweł opisuje Jezusa i jego dzieło zbawcze jako tajemnicę, jako misterion, jako szczególne objawienie, odkrycie historii Bożej, które co prawda zapowiadali prorocy, ale przychodzi właśnie w czasie, który będziemy upamiętniali już niedługo w święta Bożego Narodzenia w I wieku. Objawia się tajemnica, przychodzi Mesjasz. Przychodzi z czym? Przychodzi jako kto? W jaki sposób także odkryć tego Mesjasza? Paweł w końcówce swojego listu używa trzech pojęć, które przedstawiają nam te tajemnice Mesjasza i opisują także, w jaki sposób do niej dotrzeć, czyli w jaki sposób tej tajemnicy my wierzący możemy dotknąć. Trzy pojęcia pojawiają się w tym 16 rozdziale listu do Rzymian, które przed chwilą przeczytaliśmy, od których także Paweł zaczął swój list do Rzymian. Pierwszym z tych pojęć jest Ewangelia. Ewangelion to jest słowo, które funkcjonowało także w języku greckim w kontekście świeckim, pogańskim. Tak właśnie opisywano w tej słynnej inskrypcji Sprienne. Opisuje się narodziny Cezara, narodziny imperatora. To jest dobra nowina dla całego grecko-rzymskiego świata. Narodziny Jezusa i tajemnica Jezusa jest dobrą nowiną, którą głosi Paweł. Ewangelia, która właściwie skupia się na Jezusie i niesie w sobie Jezusa, odkrywa Jezusa i głosi Jezusa, ma moc, jak twierdzi Paweł, zbawić każdego z nas. Paweł zaczął swój list do Rzymian od stwierdzenia, że nie wstydzi się Ewangelii, bo ona jest dynamistuteu, ona jest mocą Bożą dla zbawienia każdego wierzącego. To jest Rzymian 1,16. Ewangelia to jest skuteczna siła działająca w naszym świecie, która, jak tłumaczy Paweł w pierwszych rozdziałach swojego listu, wybawia nas od gniewu Bożego, przywraca nam Bożą chwałę, którą utraciliśmy przez grzech, no i przynosi także zbawienie wieczne. Cezar August w Imperium Rzymskim był nazywany prawdziwym zbawicielem i dobroczyńcą całego rodzaju ludzkiego, soterkai, euergetes. Neron był zbawicielem i dobroczyńcą świata i także oni odnosili do swoich dekretów i do swoich poczynań słowo Ewangelion, czyli dobra nowina. To było wszystko to, co robili cesarzy, imperatorowie. Wbrew tej dominującej wówczas ideologii, Paweł stwierdza, że zbawienie przychodzi tylko i wyłącznie w Ewangelii Chrystusa. To ona jest mocą Bożą i w niej także objawia się ten, który jest jedynym zbawicielem świata. I to jest druga prawda, którą przypomina Paweł, droga dla wszystkich. Paweł mówi dziś w naszym czytaniu o Ewangelii, o tajemnicy Chrystusa, która objawia się wszystkim narodom, aby skłonić je do posłuszeństwa wiary. Ewangelia i Chrystus to jest uniwersalna droga zbawienia absolutnie dla nas wszystkich. Dobra nowina jest dostępna, jak stwierdza Paweł na początku listu do Rzymian, najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. Nie ma żadnej innej religii, która byłaby alternatywną drogą zbawienia dla nas. Nie jest nią judaizm. Paweł dowodzi tego w czterech pierwszych rozdziałach swojego listu. Nie jest nią żadna droga duchowa czy inna filozofia. Wszystkie one ostatecznie prowadzą do naszego wewnętrznego rozdarcia, jak pisze Paweł także w 7 rozdziale listu do Rzymian. Zbawienie jest tylko w Chrystusie. I dobrze jest przypomnieć sobie tę prawdę w czasach, kiedy chrześcijaństwo jest relatywizowane i kiedy sprowadza się je do miana jednej tylko z religii wśród bardzo wielu, w których mamy wybierać. No i wreszcie, drodzy, Paweł wskazuje na wiarę, która jest kluczem, który otwiera nam te skarby Mesjasza, skarby Ewangelii. Ewangelia wzywa do wiary w Chrystusa. To jest bardzo wielki temat także listu do Rzymian. Sprawiedliwość Boża objawia się przez wiarę i ku wierze, stwierdza Paweł w Rzymian 1,17, jak jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Paweł udowadnia, że Ewangelia zawiera w sobie zbawczą moc Boga, ponieważ objawia się tu jego plan zbawienia, dokonujący się przez wiarę i zmierzający ku temu, żebyśmy wierzyli tym bardziej. Ek pisteos eis pistin. Sprawiedliwość Boża zawsze działała przez wiarę i ostatecznie prowadzi człowieka do uznania, że tylko przez wiarę możemy się zbawić. Przez wiarę w oczywiście w konkretną postać Jezusa. Wiara oznacza tu środek, oznacza tutaj drogę do celu, jakim jest nasze zbawienie. Zbawienie to kwestia wiary od początku do końca, sugeruje Paweł. I tę wiarę pojmuje po pierwsze jako przyjęcie Chrystusa i usprawiedliwienia, które przynosi, a po drugie jako naszą odpowiedź na to usprawiedliwienie, na przyjście Chrystusa, czyli jako nasze życie i czyny. I tu możemy już zamykać rozważanie nad naszym drugim czytaniem, w którym Paweł bardzo prosto, wyraźnie stwierdza, że Mesjasz przychodzi, jeśli otwieramy swoje serce z wiarą dla Niego, jeśli przyjmujemy Go jako Zbawiciela, nie jako małe dzieciątko, nie jako tylko i wyłącznie jednego z nauczycieli tego świata, ale jeśli przyjmujemy Go jako Pana i Zbawiciela, tak jak się przedstawia. W pierwszym wieku Chrystus musiał konkurować z Augustem, z Cezarami, z ziemskimi władcami. Ewangeliści bardzo wyraźnie stwierdzają, że to On, nie oni, jest naszym Zbawicielem. Dzisiaj musi konkurować z bardzo wieloma różnymi filozofiami, religiami, świeckością, wojującymi ateizmami, różnego rodzaju ideologiami, które roszczą sobie prawo do tego, żeby uczynić człowieka szczęśliwym i zbawiać nas. Więc Mesjasz przychodzi do tych, którzy uznają w Nim Boga, którzy uznają w Nim jedyną drogę swojego zbawienia i swojego Zbawiciela i przychodzi przez wiarę, czyli przez serce otwarte na prawdę, że tylko On daje pełnię życia i tylko On daje nam szczęście. Później do tego aktu wiary i przyjęcia Go dodajemy także nasze życie, którym potwierdzamy, że rzeczywiście Mesjasz jest dla nas ważny. Ale dzisiaj Paweł w sposób szczególny może zwraca nam uwagę na fakt, że Mesjasz przychodzi do tych, którzy przez wiarę uznają w Nim Pana i Zbawiciela i otwierają dla Niego swoje życie.
Trzecie czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł.
Do tej pory słyszeliśmy już, że Bóg przychodzi, ponieważ pragnie tego. Mesjasz zostaje posłany jako potomek Dawida z pragnienia Bożego serca. Przychodzi przez wiarę, wreszcie przychodzi przez bardzo szczególny fiat, wypowiedziany przez bardzo szczególną niewiastę, kobietę w historii zbawienia, przez naszą matkę Maryję. Jaka piękna jest ta scena, która rozegrała się w Nazarecie. Przejdźmy ją krok po kroku, żeby kontemplować fiat Maryi i żeby także z wdzięcznością odnieść się do tej, dzięki której przychodzi na świat nasz Zbawiciel. A ta scena, która rozegrała się wówczas tamtego dnia w małej miejscowości na północy Izraela, nie była przypadkiem i nikogo wcale nie powinna zaskakiwać, może z wyjątkiem tych, którzy brali w niej udział. Właściwie możemy się zastanawiać, dlaczego czekaliśmy na nią tak długo, dlaczego potrzebna była cała prehistoria zbawienia, przymierze z Noem, Abrahamem, wyjście z Egiptu, przymierze z Dawidem, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Bóg przez te lata, stulecia, przez kolejne przymierza przemierzał krok po kroku nasz ludzki czas i szukał tej jednej, jedynej. Teraz czas na ten ostatni krok, na ostateczne przymierze. Na świat ma przyjść Syn Boży, kiedy anioł Gabriel stoi przed drzwiami domu w Nazarecie, na pewno mocno bije mu serce. Znalazł tę, która stanie się nową Arką Przymierza, tę, która stanie się domem, bait, dla prawdziwego Syna Bożego. To nie Maryja szukała swojego Boga, ale także On jej poszukiwał, podobnie jak w pierwszym czytaniu, gdzie Bóg ze swego pragnienia kieruje swoje kroki ku Dawidowi i daje mu potomka. Ewangelia nic nam nie mówi o tym, w jakich okolicznościach Bóg znalazł Maryję. Piszą o tym wiele apokryfy, w szczególności protoewangelia Jakuba, gdzie Maryja pierwszy raz słyszy głos anioła przy źródle, kiedy czerpie wody, nie rozumie tego, co słyszy, nie zauważa nikogo, wraca do siebie. Później scena toczy się już w domu, gdzie anioł ukazuje się nagle Maryi, kiedy ta przędzie purpurę i szkarłat na zasłonę świątynną. Tę samą zasłonę, która rozerwie się w chwili śmierci Jezusa na krzyżu. Piękny, symboliczny obraz, ale jakże daleki od życia i rzeczywistości, od surowego życia i rzeczywistości. Taki obraz surowy właśnie przekazują nam Ewangelię, pozbawiony tej poetyckiej inwencji, znacznie bardziej realistyczne. Bóg znajduje swoją ukochaną, bo to właśnie znaczy imię Maryja, Miriam, w pogańskiej Galilei, w zapomnianym, biednym Nazarecie. To jest miasto u stóp wzgórz libańskich, o którym Stary Testament w ogóle nie wspomina ani razu, a Nowy Testament przypisuje złą sławę. Bóg nie wybiera ludzi z wielkich miast, nie wybiera świetnie przygotowanych teologów, uczonych w piśmie, ale wybiera prostych, takich jak Maryja, w zapomnianych miejscach tego świata. Inicjatywa i moc wyraźnie należą do naszego Pana. Bóg przychodzi bardzo zwyczajnie, bez zapowiedzi, i pozdrawia ją tak, jak pozdrawiali się wówczas ludzie na ulicy: Jaire, Jaire Maria, que charitomene. Dalej stwierdza: jesteś dosłownie po brzegi wypełniona łaską. To sugeruje nam, że Bóg pracował bardzo intensywnie, szukając tej bohaterki wiary, Maryi. Pracował nad nią już wcześniej, żeby mogła przyjąć to zaproszenie. Zgodnie z logiką Bożej łaski, która zawsze wyprzedza nas o krok, Maryja, zanim jeszcze wypowie swoje tak, już słyszy zapewnienie: jestem z Tobą, Ty jesteś gotowa do misji, jesteś pełna mojej łaski. Bardzo pięknie, nawet wzruszająco, mógłbym powiedzieć, Maryja reaguje na to pozdrowienie, bo jest człowiekiem z krwi i kości, nie jakąś postacią zamkniętą w zmyślonej scenie. Reaguje tak, jak każdy z nas być może zareagowałby: milczy zmieszana, zagubiona, nie rozumie, co się dzieje w jej domu. Jeśli anioł miał ją uspokoić czy pocieszyć, to uczynił to w bardzo szczególny sposób, bo dodaje jeszcze do swego pozdrowienia no coś, co brzmi absolutnie niewiarygodnie. Ty porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. Przypisuje mu się tytuły królewskie, zasiadanie na tronie Dawida, więc Maryja ma zostać matką króla. To właśnie słyszy w swoim domu. To jest nieprawdopodobne, ale jeszcze nie jest niemożliwe. Maryja więc pyta, jak to się stanie, nie znam męża. Maryja wypowiada swoje wątpliwości w dialogu z aniołem i to także jest piękne. Tutaj niektórzy komentatorzy dostrzegają także sens i charakterystykę naszej chrześcijańskiej modlitwy, w której powinniśmy pytać Boga, prosić o znaki. Orygenes interpretował te słowa Maryi jako wahanie i brak wiary. Protoewangelia Jakuba w ogóle ominęła je ze strachu, że może się tam kryć jakieś ludzkie powątpiewanie. I znowu Ewangelia jest najbardziej realistyczna. Maryja rzeczywiście chce wiedzieć, o co chodzi Bogu, gdzie chce ją zaprowadzić. Myślę, że Orygenes nie powinien się martwić. Tu nie ma braku wiary i wahania. Tu jest autentyczna otwartość i chęć kroczenia tymi Bożymi drogami, które Maryja chce poznać. Chce wejść, jak moglibyśmy powiedzieć, na ten Boży poziom myślenia. I to daje aniołowi okazję do tego, żeby ostatecznie odkryć tożsamość tego dziecka, które ma porodzić Maryja. I znowu, ono ma począć się z Ducha Świętego. Opisuje się go tutaj językiem proroctw Izajasza. Ten duch stąpi na Maryję jak deszcz na pustynię, uczyni z niej kwitnący ogród, ocieni ją jak ocieniał obłok namiot spotkania. To dziecko będzie nazwane świętym, będzie szczególną Bożą własnością, bo to właśnie oznacza rdzeń Hagios w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Będzie Synem Bożym wreszcie. Znakiem dla Maryi ma być cud Elżbiety, która także jako już starsza, podeszła w latach kobieta, poczęła dziecko. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Więc widzimy, że dobrze jest zadawać Bogu kłopotliwe pytania. Otrzymuje się także precyzyjne odpowiedzi i taką odpowiedź otrzymuje Maryja, chociaż ona jest jeszcze trudniejsza niż to, co usłyszała wcześniej, bo wcześniej usłyszała, że jej dziecko ma być królem. To jest trudne, ale jeszcze nie niemożliwe. Król w tej biedzie Nazaretu być może. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale Syn Boży, ktoś, kto będzie w sobie nosił godność Bożą, sam Bóg, to jest rzeczywiście już po ludzku absolutnie niemożliwe. I tu trzeba już rzucić się w Boże objęcia, w akcie wiary. I tu znowu następuje długa pauza. Długa pauza, w trakcie której losy świata i Boże plany ważą się w oczekiwaniu na ten akt wiary Maryi. Finał tej sceny to są dwa zdania, w których Maryja całkowicie oddaje się Bogu do dyspozycji. Nazywa się pokornie Jego służebnicą, dule. Po tych słowach anioł bez dalszych słów i wyjaśnień po prostu odchodzi, uważając swoją misję za wypełnioną. Bo rzeczywiście wszystko się wypełnia w tej scenie. Wypełnia się obietnica dana Dawidowi. Otwiera się brama w czasie, przez którą przechodzą całe pokolenia. Cały ludzki świat, cierpiący do tej pory przekleństwo pierwszego buntu, przechodzi do nowego świata. Pojawia się nowa Ewa, która uczyniła to, na co nie miała siły i odwagi pierwsza Ewa. Z miłością i posłuszeństwem oddała swoje życie Bogu. Dzięki Maryi na świat w pełni czasu przychodzi Jezus, który uwalnia nas spod władzy grzechu i śmierci. Wyrywa ten ludzki świat zmierzający ku zagładzie i kieruje go na nową drogę prowadzącą do życia. Wszystko to dzięki Fiat Maryi, którą jednak Bóg przygotował do tego momentu.
Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł. A kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, stanął w zachwycie, wołając do niej.
Witaj, przez którą jaśnie.
Czas już podsumować naszą czwartą niedzielę Adwentu i bardzo bogatą, przepiękną liturgię słowa, która wprowadza nas już w tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Chrystus przychodzi jako Mesjasz. Przychodzi jako małe dziecko, przychodzi w ubóstwie i chłodzie, Betlejem. Przychodzi w całej kruchości także ciała ludzkiego i naszego ludzkiego życia. Zazna biedy. Przychodzi jako Bóg bliski. Ale to właśnie chciejmy także podkreślić i zrozumieć w tej liturgii, przychodzi jako Bóg. To nie jest małe dziecko, ale Bóg, który przychodzi z woli i pragnienia Ojca, z woli i pragnienia Boga Ojca. Mesjasz przychodzi do nas, ponieważ jak mówi także tradycja żydowska, jak mówi o tym cały Stary Testament i także Nowy Testament, Bóg nie mógł przeżyć rozstania z nami w Ogrodzie Rajskim, w Edenie. Cały czas szukał sposobności, żeby zbliżyć się do tego swojego ludzkiego stworzenia, żeby być blisko nas. W pierwszym czytaniu bardzo wyraźnie widać, jak bardzo Bóg chce być blisko. Obiecuje potomka, szczególnego potomka, z którym będzie tak blisko jak ojciec i syn, Mesjasza, syna Dawida, który, jak przekonuje Natan, przychodzi z pragnienia i woli Bożej, z otwartości Bożego serca. Przychodzi do nas, jak mówi Paweł, przez wiarę. Niech nie zabraknie jej także w nasze święta Bożego Narodzenia. Wiarę w co? Wiarę w kogo? Wiarę w Jezusa, który przychodzi jako Zbawca. Jedyny pośród różnego rodzaju religii, ideologii, filozofii i dróg życia. Jest jedyny, który może ocalić nasze życie od bezsensu, który otwiera nam tutaj także tajemnicę szczęścia, nie tylko w wymiarze ziemskim, ale w wymiarze wiecznym. Droga dla wszystkich. Zbawiciel, jakiego nigdy nie wyda na ten świat już nasza ludzka historia. Chrystus przychodzi przez wiarę do tych, którzy przyjmują Go jako Mesjasza i Zbawiciela. No i wreszcie przychodzi przez to fantastyczne, jedyne, cudowne, niepowtarzalne Fiat Maryi, niewiasty, którą Bóg przygotował w historii zbawienia na to, żeby stała się Jego matką. Niewiasty, którą tak prosto pozdrawia przez anioła, Chaire, witaj, z zachwytem wpatrując się w nią, wyznając jej miłość, wyznając, że jest już gotowa do misji bycia matką Boga, że znalazł ją po długich wiekach, po setkach lat szukania i że naprawdę potrzebuje jej otwartości i jej fiat. Maria jest cudowna w tej scenie zwiastowania, kiedy z całym swoim ludzkim bagażem i kruchością także otwiera się na tajemnicę Boga, pyta, a ostatecznie słysząc tak niewiarygodną prawdę, trudną prawdę o tym, że zostanie matką Syna Bożego, prawdziwego Syna Bożego, rzuca się w te ramiona Bożej opatrzności, w swoim akcie wiary, w swoim fiat. To jest nasza matka. To jest ta, przez którą przychodzi Mesjasz. I to jest także ta, do której naśladowania jesteśmy wezwani. Do wypowiadania takiego właśnie fiat w naszym życiu. Do wiary w to, że Bóg, kiedy powołuje nas do bycia Jego mieszkaniem, przygotowuje nas także do tego, że tak jak my, tak jak Maryja, jesteśmy i my pełni Bożej łaski, wypełnieni nią po brzegi, gotowi przyjąć Mesjasza.
Bardzo dziękujemy za rozważania. Czekamy teraz na Państwa telefony. Zapraszamy, zachęcamy do udziału w naszym spotkaniu. Telefony do Radia Maria Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria.
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Ja tu chciałem zwrócić uwagę, zauważyć o takich tajemnicach, o ukrytych od dawnych wieków sprawy, które Pan Bóg później objawia swoim prorokom. No i właśnie tu w liście do Rzymian było o tym, że kiedyś już było to zapowiedziane. Taki prorok Izajasz najwięcej miał tych różnych widzeń, jaki to będzie Mesjasz, jak przyjdzie, jak będzie królował, ucierpiący na krzyżu, poobijany, także nikt go nie rozpozna, jak psalm 22, który Pan Jezus cytował, będzie wypowiadał ten Mesjasz na krzyżu. No i teraz jest pytanie, czy te pierwsze przyjście to było tak wspaniałe, czy te drugie przyjście będzie wspanialsze. Przy pierwszym przyjściu kontakt z Panem Jezusem mieli tylko ci, którzy bezpośrednio się z Nim spotykali. Ktoś, kto żył 100-200 kilometrów dalej, pomimo tego, że nawet może słyszał o Jezusie, nie miał z Nim kontaktu, nie mógł z Nim współuczestniczyć w tym królestwie. A w tym drugim przyjściu to już każdy człowiek to dostrzeże, zobaczy i będzie żył z Panem Bogiem. Ale tak łatwo i lekko nie jest, bo właśnie w tym pierwszym czytaniu w Księdze Samuela, gdzie jest o królu Dawidzie, o budowaniu pałacu, jest o tym, jakie nas spotykają niespodzianki w życiu. Jest o tym właśnie napisane, że ludzie nikczemni nie będą go już uciskać. Tu jest o tym właśnie, że cały Stary Testament pokazuje, jak nikczemni, podli ludzie, dążąc do władzy, do podbijania królestw, przejmują władzę, zabijając królów, podbijając ludy. No i Pan Jezus, jak drugi raz powróci, w Apokalipsie jest napisane, jak sobie poradzić z takimi władcami, a że nie będzie to takie niespodziewane prawie jak złodziej, no to u siostry Faustyny nam powiedział, że gdy będzie wracał na ziemię, to mówi do siostry Faustyny w punkcie 83. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. No nie wiemy, kiedy to będzie, ale teraz na przykład mamy takie urządzenie, dali nam nie wiadomo skąd internet i za darmo wszystkiego o Panu Bogu można się dowiedzieć. 2000 lat ludzie czekali, żeby się czegoś od Pana Boga, o Panu Bogu dowiedzieć. Pismo Święte jest dopiero niecałe 100 lat temu wydrukowane. A czy ludzie naprawdę szukają Pana Boga? Czy interesują się tym, co to jest mądrość, wiedza, prawda, jak żyć według prawdziwego życia w Bogu?
Bóg zapłać, Panie Andrzeju.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski. Księże profesorze, proszę bardzo.
Tak, może ja tylko odniosę się do tego podwójnego przyjścia, bo także w Adwencie podkreślaliśmy to od początku, przeżywając ten czas, czekamy już nie na przyjście Jezusa w ciele jako małego dziecka, ale czekamy na Jego przyjście po raz drugi jako sędziego, jako tego, który zakończy historię naszego ludzkiego świata. Do tego przygotowuje nas także Adwent. Ten ostatni czas to jest bezpośrednie przygotowanie do uroczystości oczywiście Narodzenia Pańskiego, do jej pamiątki, ale w domyśle to słowo nawet Adwent oznacza przyjście, obecność, paruzję, czyli to ostatnie przyjście Pana. I oczywiście o tym i Nowy Testament, i ojcowie Kościoła pisali bardzo wyraźnie, że tak jak pierwsze było w chłodzie i ubóstwie, tak drugie będzie już w mocy i majestacie. Tak jak w pierwszym Jezus był nierozpoznany przez wielu, to jest charakterystyka miłości, która nie narzuca się, ale chce być przyjęta. Tak w drugim ta miłość już przyjdzie w sposób oczywisty do wszystkich, dając szansę, aby ją uznać, żeby także rozpoznać się Mesjasza. To drugie przyjście oczywiście będzie przyjściem także sądu o Dniu Pańskim, Dniu Chrystusa. Jako Dniu Sądu mówi święty Paweł w swoich listach. Ta tajemnica Bożego wcielenia, Bożej miłości, zbawczej miłości, bliskości Pana wtedy objawi się nam w sposób najwyraźniejszy, już eksploduje wręcz. No ale to będzie także koniec historii tego świata. Więc żeby przygotować się, jak mówi Paweł, na to przyjście, a mamy tam do wypełnienia bardzo ważną rolę, bo mamy wyjść naprzeciwko Pana i wprowadzić Go w nasz ludzki świat, jak Paweł pisze o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale. Dzisiaj czekamy. Dzisiaj już oczyszczamy swoje serce i dzisiaj już otwieramy się na tą na tą Bożą miłość, bo przychodzi Mesjasz. Bardzo mocno wybrzmiewa to rzeczywiście w dzisiejszej liturgii. Prawdziwy Bóg. I taki na końcu czasów także objawi się nam wszystkim wierzącym.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z okolic Sierpca, szczęść Boże obu księżom i księdzu doktorowi dodatkowo Bóg zapłać za dobre słowo. Więc moja refleksja podążyła taką drogą, że nasz Bóg jest Bogiem nadziei, co przebija przez całą historię, powiedzmy, biblijną. Ale ta nadzieja wypełnia się zgodnie z Jego zamysłem, a nie zgodnie z ludzkim, z moim oczekiwaniem. Istotne jest jednak to, że Bóg w swoich obietnicach jest wierny i taka świadomość powinna mi towarzyszyć i każdemu człowiekowi, że we wszelkich prośbach kierowanych do Boga powinniśmy zachować ten właśnie dystans. Nasienie, o którym wspomina Księga Samuela, rozumiem także jako słowo Boga, które On zasiewa w ludzkich sercach. Święty Paweł podkreśla moc tego słowa, a wyraz zaufania tej mocy daje na przykład setnik, gdy prosi Pana Jezusa o uzdrowienie swojego sługi. Ale największym wydarzeniem podkreślającym moc tego słowa jest moment zwiastowania, kiedy Maryja uwierzyła temu słowu, a słowo ciałem się stało. I cały proces docierania tego słowa do ludzkiego serca poprzez umysł odbywa się za pośrednictwem Ducha Świętego, bo jeżeli także przez Pismo Święte, to ono także jest autorstwa Ducha Świętego. A słowa Maryi, które usłyszeliśmy, a które niektórzy odczytują jako naznaczone wątpliwością, według mnie są wręcz wyznaniem wiary, bo wiem, że się to stanie, tylko nie wiem jak. I to jest ludzkie prawo zapytać. Ostatecznie wszystko, co Boże, wypełnia się w przestrzeni wiary, a najlepszą przewodniczką na tej drodze według mnie jest właśnie Matka Boża. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, księże profesorze.
Mógł zapaść bardzo piękna refleksja, zwracająca uwagę na to, że ten hebrajski rdzeń, rzeczownik zera, można także tłumaczyć, on oznacza nasienie, obiecuje się go właśnie Dawidowi. Może także oznaczać Słowo Boże. Zresztą w księdze proroka Izajasza Słowo Boże jest porównane do nasienia, które wpada w ziemię, przynosząc owoc. Jezus oczywiście także w swoich Ewangeliach będzie porównywał Ewangelię, Słowo Boga do nasienia, które siewca wychodzi, żeby posiać w naszych sercach. Chrystus sam w Ewangelii Jana będzie nazwany takim właśnie słowem, logosem, przez które stało się wszystko, słowem ostatecznym, słowem Bożej miłości, które wypowiada Bóg, szczególnie w Ewangelii Jana. A więc to nawiązanie do słowa, do historii słowa jest jak najbardziej na miejscu. Kapitalnie Pan to zauważył. Przychodzi ten, który jest także ucieleśnionym Bożym Słowem wręcz, które przyjęło ludzkie ciało. I rzeczywiście to ucieleśnione ludzkie słowo Maryja przyjmuje. Najpierw przyjmuje słowo anioła, a później z tego słowa rodzi się w niej mocą Ducha Świętego Chrystus. Orygenes, tak mówiliśmy o tym, że interpretował tę scenę, w której Maryja waha się, jako scenę, która może nawet ociera się tutaj o niewiarę prowokująco i rzeczywiście tak interpretowała ją także tradycja apokryficzna, bo w ogóle ją omija. Wczesnochrześcijańscy pisarze, niektórzy bali się tych słów Maryi. Oni rzeczywiście nie wiedzieli, jak je czytać do końca, ale myślę, że przeczytaliśmy je zresztą w tym rozważaniu jako słowo wiary i także zwrócił Pan na to świetnie uwagę. To jest słowo wiary, która potrzebuje zrozumienia, która szuka tego zrozumienia. Nie boi się też pytać. Na tym polega piękno wiary Maryi. Dlatego właśnie jest ona dla nas wzorem, ale wzorem nie tylko właśnie wiary, ale także modlitwy. Na modlitwie dobrze jest pytać Boga w sposób otwarty, zadawać te pytania nie oskarżając, nie wiedząc już wszystko, ale właśnie ufając, otwierając się na Boga, pytać, jak chce tę Bożą historię, swoją historię w naszym życiu realizować. Więc bardzo dziękujemy za to podkreślenie motywu świąt Bożego Narodzenia, ale także historii zbawienia, która jest historią słowa stającego się ciałem.
Radio Maryja, proszę bardzo, szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać serdecznie księdzu Marcinowi, ojcu Grzegorzowi, to mama Helena ciągle mi w sercu jakoś zalega. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że ponieważ my się usiłujemy, staramy się zawsze szukać tego zwornika, tego klucza, to ja tak najkrócej bym powiedział, że tak jak w tym pierwszym czytaniu, to dla mnie takim najważniejszym słowem jest na zawsze. Tak teraz właśnie to do czego my podążamy, zmierzamy, to jest właśnie to, że ta umiłowana przez Boga, ta Miriam umiłowana przez Boga, ona urodzi Jezusa, a żeby dać nam Jego ciało, uwaga, na zawsze. Na zawsze. I tu jest cała właśnie ta tajemnica, że to nie przeminie. Ciągle mam też w oczach ten ołtarz Wita Stwosza i to drzewo jest sego, z którego to wszystko wyrasta, cała ta historia, jak również ten wspaniały architraw w Bazylice Świętego Piotra, gdzie jest właśnie ten napis tam u góry dotyczący tego ostatniego znaku między niebem a ziemią, jakim jest wikariusz Chrystusowy, którego my Polacy żeśmy doświadczyli, gdzie jest ten napis Tibi dabo clabes, tobie dam klucze. I tu właśnie w tym kluczu, w tej najcudowniejszej historii, w której my przychodzimy na świat, zostajemy, uświęcamy się i zostajemy tak z miłości Pana Boga pomyśleni, że już właśnie na zawsze. To bym chciał wszystkim w sercu pozostawić, że ona nam rodzi Chrystusa, żeby dać nam Jego ciało na zawsze. Bóg zapłać, jestem ogromnie taki wzruszony, poruszony, jak jest ksiądz Marcin, no a ojciec Grzegorz nie może nigdy wątpić w moją głęboką przyjaźń do niego i do jego mamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać także za to słowo na zawsze. W tekście pierwszego czytania w drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale Dawid słyszy, że jego potomek będzie zasiadał na tronie na zawsze, czy jego tron będzie utwierdzony na wieki. Co w Adolam, co w języku hebrajskim oznacza po prostu jakiś długi okres czasu, dynastię być może. Hebrajczycy, jak mówi się w tej swojej kulturze, bardzo wczesne teksty, czy bardzo wczesny okres, tu mamy pierwszą monarchię, pierwszych królów, nie mają, mówi się, takiego poczucia abstrakcji jak Grecy później, ale to słowo właśnie w drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale, obiecujące tron Mesjasza, czy tron tego potomka Dawida na wieki, to słowo później interpretowane jest jako zapowiedź mesjańska, ponieważ żaden z tych potomków Dawidowych de facto no już po wygnaniu nie zasiadał na wieki na tronie Dawida. Monarchowie odchodzą w pewnym momencie. Po wygnaniu babilońskim już ich nie będzie. Dwóch jeszcze pojawi się w Jerozolimie, Zorobabel i Szeszbastar, ale szybko znikną nam ze sceny, z historii powszechnej także. I no właśnie, i gdzie oni są w takim razie? Gdzie ta obietnica jest? Po wygnaniu interpretuje się to słowo Natana o potomku, który zasiada na wieki, po prostu jako słowo mesjańskie, obiecujące jakiegoś króla Mesjasza. I dokładnie do tego słowa nawiązuje anioł. Jak dobrze jest znać Biblię, nie wiem, czy Maryja aż tak dobrze znała proroctwa Samuela, proroctwa Natana, ale tu dokładnie mówi się o tym, że potomek Maryi będzie panował nad domem Jakuba na wieki, jego panowaniu nie będzie końca. Więc aluzja do drugiej księgi Samuela 7:16. To sami Maryje na takich obrazach z okresu renesansu i później przedstawia się jako czytającą pisma, jako studiującą proroctwa, jako poznającą to Słowo Boże, które dzięki temu także rozpoznaje w aniele, w Gabrielu, który przychodzi. No może aż tak wykształcona nie była, trudno powiedzieć, w każdym razie Maryja na pewno wzrasta w atmosferze bardzo wierzącej rodziny, w której także wybrzmiewa to Słowo Boże i oczekiwanie na Mesjasza. To jest bardzo mocne oczekiwanie w pierwszym wieku. Więc te proroctwa żyją po prostu w Izraelu, w tym ich oczekiwaniu wiary w otwartych sercach. I tymi proroctwami pewnie żyła także Maryja, dając nam ostatecznie rzeczywiście Chrystusa i Jego ciało w Kościele, także pozostaje z nami na wieki. Piękny jest ten też motyw łączący wieczności, która wkracza w nasze ludzkie życie od Dawida, który przecież nie trwał wiecznie, ani jego potomkowie nie trwali wiecznie, zapowiada się wiecznego króla Mesjasza i ta zapowiedź wypełnia się tylko i wyłącznie w Chrystusie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Chciałam podzielić się taką myślą, że czytając książkę Poemat Boga Człowieka Marii Walturty, tom pierwszy, można doskonale zrozumieć tajemnicę nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz Bożego Narodzenia. Bardzo tę książkę wszystkim polecam. Nie dość, że jest, daje zrozumienie tych tajemnic, to jest no piękna, wspaniała i wszystkim polecam. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Akurat chyba nie znamy tej książki. Ja przynajmniej nie kojarzę, ale dziękujemy za polecenie i za ewentualną lekturę. No oczywiście polecamy także Ewangelię Łukasza jako tekst źródłowy, przepiękny, opisujący tę scenę nawiedzenia. Ja szczerze powiedziawszy, za każdym razem, kiedy czytam tę scenę, kiedy czytam Ewangelię Łukasza, to autentycznie wzruszam się. Jest coś tak poruszającego w tej prostocie, w otwartości Maryi, w jej pięknie jako kobiety także, która odpowiada na te słowa anioła z mieszaniem. Jest czysta, jest pełna oczywiście łaski, jak anioł to mówi, ale jest także w 100% kobietą piękną, łagodną, także otwartą na to Boże Słowo. To człowieczeństwo Maryi mnie zachwyca w tej scenie właśnie. Człowieczeństwo, które ostatecznie jest tak odważne, żeby rzucić się w tą tajemnicę także Syna Bożego. No przecież wyobraźmy sobie, ona była 12-letnią dziewczyną prawdopodobnie, tak jak żeniły się, wychodziły za mąż wówczas młode kobiety w Izraelu, około 12-13 lat, tak przynajmniej mówią teksty żydowskie. Tyle mogła mieć wówczas Maryja, kobiety dojrzewały wcześniej, oczywiście także w tamtych czasach, te małżeństwa były tak właśnie kulturowo usankcjonowane. Więc ta młoda dziewczyna w takim wieku, wychowana wcale nie w jakimś wielkim mieście, ale w malutkiej miejscowości, no otwiera się maksymalnie na tą tajemnicę. Zaskakująca jest ta jej odwaga i te przestrzenie jej ducha, które mieszczą w sobie taką obietnicę Bożą. Niezwykła, przygotowana przez Boga, rzeczywiście wybrana z milionów, wyczekiwana, utęskniona, ukochana przez Pana, znaleziona po tysiącach lat. Sama Ewangelia Łukasza właściwie wprowadza nas w te tajemnice Bożego Macierzyństwa Maryi w przepiękny sposób.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Franciszek, ja mam pytanie następujące. Jeżeli chodzi o niedzielę czwartą Adwentu, to pierwsze czytanie można skrótowo porównać do Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie. Zaś drugie czytanie z listu do apostoła do Rzymian można porównać, że tajemnica ukryta dla danych wieków została objawiona. I chciałbym się zapytać, jeżeli chodzi o to czytanie, to również było problemem dla naszego Adama Mickiewicza, który powiedział, wierzysz, że się Bóg narodził w trójemskim złobie, lecz biada ci, jeśli nie, zrodził się w tobie. I pytanie, ponieważ zawsze mnie to nurtuje, jeżeli chodzi o czytanie z listu świętego Pawła do Rzymian, to list ten był lekturą dla Marcina Lutra i na podstawie między innymi tego, co my dziś czytamy, Luter odmówił posłuszeństwa dla Rzymu. I chciałbym się zapytać, jak tak krótko można powiedzieć, dlaczego Luter odłączył się od po prostu od nas. Mnie to po prostu interesuje jako pytanie. Szczęść Boże i czekam na odpowiedź.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. To jest takie pytanie z zakresu historii Kościoła, trochę także dogmatyki. Pytanie z... O, może ekumenista by się tutaj także przydał, żeby na nie dobrze odpowiedzieć, ale bardzo skrótowo. Odejście Marcina Lutra od Kościoła nie dokonało się pod wpływem lektury listu do Rzymian. Lektura listu do Rzymian dostarczyła mu tylko dodatkowych argumentów. To był długi proces także. Także lektura listu do Galatów zaważyła na tym procesie. Wiele rzeczy, mówi się, sprawiło, że ostatecznie Luter stał się patronem tej reformy protestanckiej i reformacji i dokonał de facto swoim odejściem także rozłamu w Kościele. Jego życie, jego charakter, skrupulanstwo jako mnicha, jako augustianina w przestrzeganiu tych wymogów życia duchowego, religijnego, a równocześnie ciągłe niezadowolenie z tego, że jakby nie wykonuje czy nie sprostał tym wymaganiom w sposób doskonały. Poszukiwanie tej ludzkiej sprawiedliwości, która ostatecznie jest nie do odnalezienia. Ja myślę, że tutaj sama duchowość, także nie wnikając już w inne rzeczy związane z życiem Marcina Lutra, jego specyficzna bardzo duchowość taka zaważyła także na tym dramatycznym kroku. Natomiast w liście do Rzymian Luter znalazł odpowiedź na swoje nadręczące go pytania. Odkrył sprawiedliwość Bożą, która działa, no on ostatecznie tak to zinterpretował, bez uczynków. Działa nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie miłości, łaski, która przychodzi w Chrystusie. Usprawiedliwienie, które otrzymujemy praktycznie darmo, a do którego dostęp otrzymujemy przez wiarę. Dla Lutra było to tak kolosalne odkrycie jakby duchowe, czy odkrył tam to, co chciał, prawdę mówiąc, czyli uwolnienie od tego bagażu nieustannego wymagania od siebie, spełniania uczynków, żeby zasłużyć na zbawienie, że list do Rzymian, dostarczywszy tego impulsu duchowego, który zdjął z niego ten ciężar, list do Galatów także sprawił, że Luter właściwie zapisuje, odkrywając nowy wymiar życia duchowego, co za ulga, jaką wolność wreszcie poczułem, kiedy odkryłem tę prawdę, że usprawiedliwia nas tylko i wyłącznie wiara, nie żadne nasze uczynki. I po części miał rację, to znaczy rzeczywiście wiara i przyjęcie Jezusa, Jego krzyża, ofiary, usprawiedliwienia to to, co otwiera nam bramy nieba, ale później trzeba także na to przyjęte usprawiedliwienie w Chrystusie odpowiedzieć czynami. A więc długa droga, także bardzo skomplikowana, związana z niedoskonałością Kościoła, z grzechami Kościoła, które Luter oglądał na własne oczy jako mnich, które krytykował, potępiał. Bardzo wiele rzeczy, także faktorów społeczno-historyczno-politycznych także weszło tu w grę. Ta historia i sama osoba Marcina Lutra została wykorzystana także przez panów niemieckich, żeby zaznaczyć oddzielić się od Rzymu, którego już dawno nienawidzili, z którym dawno także nie było im po drodze. A więc nie ma łatwej i jasnej jednej odpowiedzi, ale rzeczywiście w trakcie tej drogi duchowej Marcina Lutra list do Rzymian odegrał tu kolosalną rolę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Sylwia z Lubelskiego. I ja mam takie pytanie, bo chciałam... zastanawia mnie stopień pokrewieństwa Maryi i Elżbiety, bo czytamy, że Elżbieta była z rodu Aarona, a Maryja była z rodu Dawida. I tak mnie trochę ostatnio zaczęło to nurtować. Czy wiemy coś, czy może... Jak one mogą być spokrewnione? I to właściwie tyle.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Mówi się o tym, że były krewnymi po prostu. Nie precyzuje się rzeczywiście w jakim stopniu to pokrewieństwo może zostać opisane. Elżbieta rzeczywiście w tradycji także figuruje jako ta, która jest wrzeniona, czy jest właśnie reprezentantką rodu Aarona. Jej mąż jest kapłanem, służy w świątyni jerozolimskiej, to prawda. Natomiast o Maryi nie wiemy, szczerze powiedziawszy, że ona jest z rodu Dawida, jej mąż jest z rodu Dawida. Z rodu Dawida jest Józef, prawda? W związku z czym apokryfy na przykład, protoewangelia Jakuba, mówi o tym, że Maryja jest właśnie z rodu Aarona, ponieważ jej krewna jest z tego rodu, ona także pochodzi z rodziny kapłańskiej, czy z rodu kapłańskiego. I jest to chyba w jakiś sposób uprawdopodobnione przez właśnie pochodzenie Elżbiety. Apokryfy mówią o tym, że Maryja jest oddana na służbę do świątyni, tam spędza pierwsze lata, tam przygotowywana jest do tego czystego małżeństwa. Józefa wskazuje sam Bóg jako jej małżonka. Maryja tka zasłonę świątynną, jak słyszeliśmy. To wszystko są oczywiście historie fikcyjne, ale nam pokazują powiązanie Maryi ze świątynią, z rodem kapłańskim, no i z rodziną także Elżbiety. One musiały być w jakimś też bliskim stosunku ze sobą, w sensie tego, że właśnie do swojej krewnej Elżbiety Maryja wyrusza, żeby służyć jej także w okresie, kiedy ta jest w ciąży. Więc to nie jest na pewno bardzo dalekie pokrewieństwo, ale jakiego stopnia? Szczerze powiedziawszy, precyzyjnie chyba nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć na podstawie samego materiału biblijnego. Natomiast Maryja, będąc krewną Elżbiety, także pochodzi tutaj właśnie z rodu Aarona kapłańskiego.
Bardzo dziękujemy. To czytanie, ta Ewangelia też pokazuje nam taką wielką delikatność Pana Boga wobec Matki Bożej podczas tego zwiastowania, ale też wobec nas. No i to, że człowiek tutaj albo powie tak, albo nie, przyjmie ten dar, albo nie. Podobnie jest pewnie z wszystkimi innymi darami Pana Boga, które nam pragnie codziennie ofiarować.
Tak, nasze przygotowanie adwentowe to przygotowanie wiary przede wszystkim, przy bardzo wielu innych także wymiarach przygotowań. Bóg przychodzi rzeczywiście jako mocarz, a równocześnie przychodzi w sposób niezwykle dyskretny. Miłość się nie narzuca, miłość chce być przyjęta. Bardzo mocno wybrzmiewa to w tę liturgię w czwartej niedzieli w czytaniu z Pawła, choćby, które mówi o tym, że do tego Mesjasza dostęp rzeczywiście mamy tylko przez wiarę. Wiarę, która w języku Biblii oznacza dwie rzeczy. Pierwsza to przyjęcie tego daru Bożego, Mesjasza, który przychodzi z całym darem nowego życia, odpuszczenia grzechów, łaski i ducha. My go nieustannie potrzebujemy, tego przyjmowania Mesjasza i tego ducha, którego on przynosi, bo dzięki niemu właśnie rozwija się w nas nowe życie. Więc wiara oznacza przyjęcie z jednej strony, otwarcie swojego serca, jest aktem głęboko wewnętrznym, ale równocześnie wiara w języku Biblii Nowego Testamentu jest aktem głęboko zewnętrznym także. Pistis, po grecku wiara, oznacza tyle, co wierność także. Więc przyjąwszy Jezusa, później całym moim życiem okazuję wierność Słowu, Jego Ewangelii, wierność Jemu jako najważniejszej osobie mojego życia, wierność Kościołowi, przykazaniom Bożym, wierność. To jest słowo klucz także. I ten drugi wymiar wiary, czyny, które później, w których manifestuje się moja wewnętrzna wiara. Wiara nigdy nie jest czymś tylko i wyłącznie zewnętrznym. I pamiętajmy o tym także, myśląc o tym, jak wiarą przyjąć przychodzącego Mesjasza. Nie tylko w środku, przez rekolekcję, przez spowiedź i przez oczyszczenie serca, ale przez to, że nasze rodziny, nasze wspólnoty, nasza ojczyzna także będzie lepsza moją miłością, moimi konkretnymi czynami miłości. Pojednaniem, które będzie dokonywało się między tymi, którzy może są pokłóceni czy bardzo poróżnieni, wyjściem do drugiego, dialogiem, zrozumieniem go także. To są bardzo konkretne wymiary także naszej wiary. Te czyny miłości, które mówią o tym, że należymy do Mesjasza, że przyjęliśmy także przychodzącą razem z nim miłość.
Księże profesorze, bardzo dziękujemy za posługę na antenie i Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziękujemy też za to dzisiejsze spotkanie.
Bóg zapłać także ojcu i państwu. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie tutaj z Lublina. I oczywiście życząc błogosławionej czwartej już niedzieli Adwentu, a w perspektywie już niedługiej także pięknych, błogosławionych, pełnych łaski świąt Bożego Narodzenia.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, naszym gościem i prowadzącym audycję Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr habilitowany Marcin Kowalski, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Sekcji Nauk Biblijnych. To Wydział Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Bardzo dziękuję też i Państwu za uwagę, za zainteresowanie. Dziękujemy za telefony.